Ekscelencjo, arcybiskupie, nuncjuszu, eminencje, księża kardynałowie, ekscelencje, księża biskupi, drodzy bracia, kapłani, kochani siostry, bracia. Usłyszane dopiero co Słowo Boże, jak zawsze, objaśnia nam przeżywaną przez nas chwilę, moment zbawczy. Oto jesteśmy na uczcie. Zostaliśmy zaproszeni do stołu, nawet do dwóch stołów. Właśnie posilamy się przy stole słowa. Za chwilę zostanie obficie zastawiony stół Pańskiego ciała i krwi, stół ofiary. Pierwszym kluczem, jakiego potrzebujemy, by się odnaleźć w tym wydarzeniu, jest uchwycenie charakteru tej uczty. Co to za uczta? W greckim tekście Ewangelii pada tu określenie gamos, co święty Hieronim oddał łacińskim słowem nupcje, to znaczy wesele, uczta weselna. Nie zostaliśmy zaproszeni na jakąkolwiek ucztę. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę weselną, przedłużającą celebrację zawarcia małżeństwa. Wtedy też od razu zrozumiałe staje się pouczenie Jezusa: nie zajmuj pierwszego miejsca. To oczywiste. Na uczcie weselnej pierwsze miejsca należą się młodej parze. Nikt z gości nie pcha się na te miejsca zarezerwowane młodym. Nikt przecież nie przychodzi na wesele, by celebrować samego siebie. Na ucztę weselną idziemy wyłącznie po to, by się ucieszyć szczęściem nowożeńców, by ich uszanować, by uczcić ich miłość. Tak jest i dzisiaj tutaj. Celebrujemy zaślubiny. Nasza uwaga skupiona jest na oblubieńcu i na jego oblubienicy. To znaczy na kim? Odpowiedź ukryta jest w tekście naszej Ewangelii. W jej pierwszym zdaniu nasza uczta opisana jest jeszcze prostym słowem posiłek. Przyszedł, aby spożyć posiłek. Oryginalny tekst mówi nawet jeszcze prościej. Przyszedł, aby spożywać chleb. Dopiero wejście Jezusa zmieniło charakter uczty. To Jego obecność zmienia zwykłe spożywanie chleba w ucztę weselną, bo to On jest oblubieńcem, a oblubienicą jest zasiadająca z Nim do stołu wspólnota, Kościół. Jesteśmy tu i teraz na uczcie weselnej Chrystusa i Kościoła. To ich dwoje chcemy uczcić. Z racji na nich tu jesteśmy, Chrystus i Kościół. Chcemy potwierdzić ich pierwszeństwo w naszym życiu. Oto są gody baranka i jego małżonka się przystroiła. Gody baranka. To odkrycie prowadzi naszą refleksję dalej i nadaje naszej weselnej radości szczególną wrażliwość. Wiemy bowiem dobrze, jak i gdzie dokonały się zaślubiny baranka z Kościołem. Wiemy, że na Golgocie. Wiemy, że oblubienica Jezusa, jak nowa Ewa, narodziła się z Jego przebitego na boku, na krzyżu boku. Wiemy, że wybieliła swoje piękne szaty we krwi baranka. Wiemy, że każda z potraw naszej uczty czerpie swój sens z krzyża. Bierzcie i jedzcie, ciało moje za was wydane. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja, za was wylana. Ta wiedza o Golgocie, pamięć o niej, dyscyplinuje i powściąga nasze ambicje w naszych przepychankach do władzy, w naszym biegu do pierwszego miejsca. Stajemy zawstydzeni, jakby wryci w ziemię widokiem ukrzyżowanego Pana. Trudno się nam dobijać o najwyższe stołki, kiedy stajemy wobec Chrystusa sługi, tego, który uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Rzeczywiście On jeden przyszedł i zajął ostatnie miejsce. Więc Ojciec na oczach całego stworzenia wywyższył Go ponad wszystko i z ostatniego miejsca poprowadził Go na miejsce pierwsze. Tę samą logikę życia i owocowania zadając Jego oblubienicy, Kościołowi. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Jaki Kościół może być w pełnej moralnej prawdzie nazwany oblubienicą baranka? Jaki Kościół ma moralne prawo usiąść z nim na pierwszym miejscu? Przecież nie ten, który się wywyższa, który skupia się na sobie, odnosi się tylko do samego siebie i dba o swoje wyłącznie interesy. Nie ten, który szuka potwierdzenia własnej pozycji materialnej, politycznej czy prawnej. Z całą pewnością raczej ten, który służy, zapomina o sobie, wychodzi ku innym, szuka innych, sam nawracając się ku ciągłej ewangelizacji. Nie chodzi mu o samego siebie, lecz jak mówi Sobór, o cały rodzaj ludzki, dla którego chce być sakramentem jedności. Kościół, który zna wolność i autorytet płynące z ubóstwa, nie z układów. Kościół, który zużywa się w miłosierdziu, a nie zabezpiecza się ciasno i doraźnie skrojoną sprawiedliwością. Kościół, który świadom swojej niezwykłej roli w dziejach konkretnych ludzi i w dziejach ich wspólnot w Polsce, w Europie, w świecie, nie obnosi się swoimi zasługami. Jest jak jego Pan, wybiera ostatnie miejsce i mówi: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy tylko to, co powinniśmy byli wykonać. Taki Kościół Pan wywyższa. Czyni to również w naszych sercach. Bo taki Kościół właśnie do nas przemawia i nas porywa, fascynuje. Do takiego Kościoła chcemy należeć. I taki Kościół chcemy współtworzyć. Nawet jeśli nasz grzech, nasza pycha, nasza chciwość raz po raz zniekształca taką jego postać. Pan wywyższa w naszych sercach swoją oblubienicę, która się uniża jak on. Dziś świętujemy, wywyższamy tu Chrystusa i Kościół w oblubieńczej relacji z Nim. Jeśli Cię ktoś zaprosi na ucztę weselną, nie zajmuj pierwszego miejsca. Jesteśmy na uczcie, na której miejsca wyznacza Pan. On zna miejsce przygotowane dla każdego z nas. I jak można wyczytać w jednym ze współczesnych komentarzy do tej przypowieści, nie da się ogłupić niczyją autopromocją. Żadnego miejsca w Kościele nikt nie bierze sobie sam. Ktoś może powie w tym momencie: czyżby, czy nie za prosto, czy nie brakuje w Kościele przykładów autopromocji albo promocji z układu, Choćby sam przykład dzisiejszego patrona, święty Karol Boromeusz, jakże się znalazł na kościelnych urzędach. Mając 12 lat był już duchownym, z woli nie swojej, rzecz jasna, lecz decyzją bogatej rodziny. I mając 12 lat był opatem wielkiego benedyktyńskiego opactwa. 10 lat później, w 22 roku życia, był już administratorem arcybiskupstwa w Mediolanie, kardynałem i faktycznie sekretarzem stanu, czyli drugą osobą w Rzymie po papieżu. A wszystko to po prostu dlatego, że papież był jego wujem. Czy tak ma wyglądać ewangeliczna droga awansu w Kościele? Czy to historia zapowiadająca świętego, jednego z największych reformatorów Kościoła? A jednak głębokie nawrócenie Karol przeżył w 25 roku życia, po śmierci swojego brata. Przyjął święcenia, prezbiterat i biskupstwo. 2 lata później ostatecznie zostawił Rzym, przeniósł się do swojej diecezji. W Mediolanie poprowadził 13 synodów diecezjalnych oraz 5 prowincjalnych, a akta tych synodów stały się niemal matrycą reformy Kościoła w wielu krajach Europy. Kilkakrotnie zwizytował całą diecezję, sięgającą po szwajcarskie kantony. Założył seminarium duchowne. Stał się jednym z najważniejszych ojców Soboru Trydenckiego. Historia zapamiętała go jako wielkiego jałmużnika, tak w Rzymie, jak w Mediolanie. Umarł, mając 46 lat, w powszechnej opinii świętości. Nie znaczy, że zawsze był przez wszystkich popierany. W Mediolanie przeciwnicy reformy próbowali go nawet zastrzelić. To jest życiorys świętego. To jest prawdziwie ewangeliczna historia biskupa. To prawda, został duchownym z wątpliwych motywów, a metropolitą Mediolanu przez układy i nepotyzm nie zasługiwał na miejsce, które otrzymał. A ktoś z nas, tutaj obecnych, zasłużył sobie na miejsce, które dzisiaj zajmuje? Ktoś z nas jest bez grzechu? Czy ktokolwiek z nas może podjąć swoją misję w Kościele bez nawrócenia? Czy nie jest regułą, że każde miejsce przyznane nam i zadane nam w Kościele jest nam ofiarowane przez Pana z miłosierdzia, a nie po sprawiedliwości? Raczej mimo wszystko, niż na mocy naszych wątpliwych zasług. Pan nie dał się ogłupić ekspresową karierą Karola w Kościele. Pan ścigał go swoją łaską, miłością wyposażającą w charyzmaty, uzdolnienie do posług, determinację do działań. Boże wezwanie nie sprowadza się bowiem do samej nominacji, do aktu prawnego, jak otrzymanie bulli. Ono przychodzi właśnie jako łaska nawracająca i uzdalniająca, przemieniająca, dysponująca. Życie w Kościele nie sprowadza się do samych tylko aktów prawnych. One są ważne. Przychodzą jednak zawsze nie tylko jako zlecenie roboty, ale jako obietnica Bożej asystencji, jako zapowiedź osobistej pięćdziesiątnicy. Tak naprawdę to dopiero Duch Święty wprowadza człowieka na przeznaczone mu w Kościele miejsce. I tylko w poddaniu się Duchowi można je zająć i tylko w mocy Ducha przynieść na nim pożytek całej wspólnocie. Tak właśnie chcę. A wy? Z miejsca, na które mnie dzisiaj zaprosił Pan, chcę powiedzieć każdemu z was, wam wszystkim, którzy tworzycie Kościół Jezusa Chrystusa w Łodzi. Zajmijcie swoje miejsca przy tym stole. Zajmijcie je naprawdę, to znaczy poddając się przynagleniu Ducha Świętego Jego mocy i twórczości. Zajmijcie nie jakiekolwiek miejsce, ale te przyznane każdemu z was przez Pana. Zobaczcie złożone w sobie dary łaski, ucieszcie się nimi. Zdobądźcie się na trud rozeznania, co mogę, co powinienem w moim kościele podjąć, w jaki sposób mogę go współtworzyć, nie tylko do kościoła chodzić, ale go w konkretny sposób budować, wziąć odpowiedzialność, tę, którą już mam, tę, do której aspiruję, tę, której się może sprzeniewierzyłem. W tej łasce, w tym uposażeniu, w tym zakresie i możliwościach, jakie mi wyznaczył Pan, każdy jest potrzebny, każdy ma swoje miejsce ucznia misjonarza, jak mawia papież Franciszek. Potrzebne są także realne więzi między nami, wzajemna za siebie odpowiedzialność. Kościół jest wspólnotą, jest ciałem, w którym konieczny jest każdy z członków. Kościół jest ucztą weselną, wspólnotą stołu, a nie potajemnym zajadaniem się własną kanapką osobno na boku, tak by nikt nie widział i nie przeszkodził. Proszę was, nie ulegajmy pokusie sprywatyzowanej wiary. Nie uciekajmy w odosobnienie, nawet wtedy, gdy wygania nas tam jakieś zło doznane w Kościele. Nie poddajmy się także jeszcze groźniejszej pokusie, pokusie samowystarczalności w Kościele, przekonaniu, że poradzę sobie w ewangelizacji sam i że sam wszystko zrobię najlepiej. Ewangelizuje zawsze Kościół, wspólnota zaangażowanych uczniów, duchownych i świeckich, wzajemnie na siebie otwartych, uzupełniających się w twórczy sposób, każdy na swoim miejscu, indywidualnie zleconym mu przez Pana. Wróćmy jeszcze na moment, już ostatni, do motywu uczty. Jesteśmy na uczcie, to piękne, ale jednocześnie równie bolesne doświadczenie Kościoła. Piękne, bo jesteśmy razem, bolesne, bo nic mocniej niż Eucharystia nie uświadamia nam podziałów między chrześcijanami. Modlimy się razem, ale ciągle nie łamiemy razem chleba. W tej mierze Eucharystia jest nie tylko ucztą, jest też eucharystycznym postem, jest tęsknotą i oczekiwaniem na moment wspólnej komunii. Jak dobrze, że jesteśmy tu razem, katolicy i prawosławni, luteranie i kalwini, mariawici, metodyści, członkowie Kościoła polsko-katolickiego. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim obecnym tu przedstawicielom kościołów na czele z księżmi biskupami, Atanazym, Janem, Markiem i Włodzimierzem oraz z przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, księdzem Semko Korozą. Dziękuję za jedność w modlitwie, ale także za jedność w bólu i oczekiwaniu pełnej wspólnoty. Nie spożywamy razem Eucharystii, ale spożywamy razem Słowo. Możemy razem to słowo, przyjęte w tym samym duchu, również w jednym duchu przekazywać dalej, we wspólnym przepowiadaniu, we wspólnym urzeczywistnianiu, wcielaniu słowa w konkretnych formach i dziełach miłości i miłosierdzia w naszej małej ojczyźnie. Ekumenizm, będący wymianą darów ducha pomiędzy nami, to nie jest w Kościele wybór opcjonalny, zależący od czyjejś większej czy mniejszej otwartości. To jeden z najważniejszych sprawdzianów naszego posłuszeństwa Duchowi Świętemu, temu, który jest suwerenem w Kościele i który właśnie z tej pozycji i w tym autorytecie suwerena definiuje z mocą nasze trzy zadania: miłosierdzie, misja, jedność. One są ściśle ze sobą związane. tak dalece, że albo będziemy realizować wszystkie trzy, albo żadnego z nich. Jak dobrze również, że nasze pierwsze czytanie z listu do Rzymian zamyka dziś zdanie: dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. Najważniejsze ze zdań świętego Pawła, przywoływane w posoborowej refleksji Kościoła w odniesieniu do Żydów. Dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. Zdanie, które tchnieniem i ogniem Ducha Świętego przepędza z naszego myślenia resztki tak zwanej teologii zastępstwa, które każe nam szanować pierwsze i nieodwołalne wybranie Izraela, szanować i potwierdzać nie tylko w wymiarze naszego historycznego zakorzenienia, ale w dzisiejszej wspólnocie wiary i modlitwy. Zapewniam, że wiem, jak to zdanie brzmi w Łodzi. Sam wypowiadam je z wielkim wzruszeniem i z jeszcze większą nadzieją. W tym miejscu też bardzo dziękuję przedstawicielom Izraela, tu obecnym, w szczególności panu Jakubowiczowi z Krakowa, który tam jest prezesem gminy żydowskiej. Bardzo dziękuję za obecność. Jak bardzo z tą liturgią i z tym słowem koresponduje opis przedwojennej Łodzi dokonany piórem współczesnego historyka. Na ulicach mijali się luteranie i baptyści, Żydzi ortodoksyjni i postępowi. Mariawici pracowali w fabryce luteranina, a ten ostatni fundował ołtarze w kościele katolickim. Łacinnik projektował cerkiew prawosławną, a Żyd finansował wzniesienie świątyni katolickiej dla pracowników zatrudnionych w jego fabryce. Z kolei luteranie byli leczeni w szpitalu prowadzonym przez baptystów, a kalwiniści i mariawici rozdawali darmowe posiłki głodnym katolikom. To nie tylko historia Łodzi, to także nasza o niej pamięć. To opis naszej tożsamości i dziedzictwa, które możemy i chcemy pomnożyć. Siostry i bracia, otwórzmy się na dzisiejsze słowo Jezusa skierowane do każdego z nas zaproszonych na tę ucztę. Przyjacielu, posiądź się wyżej, zajmij swoje miejsce, nie pierwsze, swoje, to, do którego cię przewidziałem i wybrałem, to, do którego cię uzdolniłem i wyposażyłem i stale wyposażam i uzdalniam. Zajmij je wreszcie, odważ się, nawróć się i zajmij je. Potrzebuję tego ja, twój Pan i Zbawiciel. Potrzebuje tego Kościół, twoja matka i mistrzyni. Potrzebują tego twoi siostry i bracia. Potrzebuje tego świat, do którego jesteśmy razem posłani. Amen.